Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozmowy niedokończone. Dzisiaj w naszym studiu mamy przyjemność gościć pana doktora Grzegorza Osińskiego, kierownika Instytutu Informatyki Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże, radiosłuchaczom i telewidzom.
I jest z nami też ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i również Akademia Kultury Społecznej Medialnej. Kłaniam się,
szczęść Boże, kłaniam się.
I ksiądz profesor Piotr Roszak, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Laboratorium Wolności Religijnej. Szczęść Boże, księdzu profesorowi.
Szczęść Boże, ojcze, i wszystkim naszym telewidzom i słuchaczom.
Ci z państwa, którzy od wczoraj obserwują to, co dzieje się w Akademii Kultury Społecznej Medialnej, wiedzą, że odbył się 14. Kongres Międzynarodowy zatytułowany Katolicy a Wolność. Jest to inicjatywa, która od 14 lat obecna jest w przestrzeni akademickiej, gromadzącej wykładowców z całego świata, gdzie każdego roku dyskutowany jest jakiś aktualny temat, aktualny problem. W tym roku to katolicy, a wolność religijna. Ksiądz profesor Piotr Roszak, prodziekan Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, przedstawił bardzo ciekawy wykład Współczesne przyczyny wrogości do religii w Europie. Kiedy mówimy o wolności religijnej, to myślę, że najpierw powinniśmy zdefiniować, o czym tak naprawdę mówimy, czym jest wolność religijna, żebyśmy później mogli się w różnych kontekstach do tego odnieść. I może bym księdza profesora poprosił o rozpoczęcie.
Wolność religijna to koncept, który opisuje możliwości wyznawania swobodnego religii i obejmuje nie tylko prawo do głoszenia pewnych tez, prawd religijnych, ale także wiele zjawisk w życiu codziennym, takich jak wychowanie religijne dzieci przez rodziców, możliwość kształtowania własnego życia w oparciu o wartości, które wyznajemy jako ludzie religijni. To jest obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej, a także pewna wolność działania w oparciu o hierarchię wolności, wartości, którą wyznajemy. Myślę, że jest to koncept, który przede wszystkim uprawnia do wyznawania publicznego, a więc jest jakby zgodą na to, że człowiek, będąc wśród innych, we wspólnotach, w przestrzeni publicznej, nie musi rezygnować ze swojej tożsamości religijnej. Wręcz przeciwnie, ona jest czymś wartościowym, o co warto się troszczyć. I wszystkie dotychczasowe przepisy prawne, cała tradycja praw człowieka, przede wszystkim skupiała się na tym aspekcie pozytywnym. Mam prawo do manifestowania moich przekonań, tożsamości religijnej tam, gdzie się znajduje. W przeciwnym razie człowiek traci bardzo ważny wymiar swojej tożsamości i nie wnosi w dobro wspólne tych szczególnych wartości, które wyznaje.
Mm-hmm. A czy zatem do wolności religijnej, podrążę z racji nazwiska nieco temat, czy ta wolność religijna obejmuje również to, że osoby deklarujące się jako niewierzące mogą być wolne od, powiedzmy, symboli religijnych w przestrzeni, w której funkcjonują?
To jest właśnie zmiana, która ma miejsce aktualnie, taka redefinicja wolności religijnej, w pewnym sensie również dekonstrukcja tej wolności. Dlatego, że do tej pory tę wolność rozumiano jako możliwość wyznawania bądź niewyznawania. Przypomnijmy, że wolność religijna dotyczy również ateistów. Nikt ich nie zmusza do posiadania poglądów religijnych. Natomiast obecnie obserwujemy niebezpieczny trend, o którym wspominałem w czasie kongresu, a który sprowadza się do marginalizacji religii w życiu publicznym i nie dość na tym, stawiane są kolejne kroki, które objawiają właściwie wrogość wobec religii, która przenika do przekazu kulturowego i ogranicza możliwości ekspresji i decydowania w oparciu o wartości religijne przez wielu obywateli. Zatem mamy do czynienia z pewnym przejściem od wolności do na rzecz wolności od, przy czym ta kategoria wolności jest niebezpieczna, ponieważ w gruncie rzeczy wiąże się z inżynierią społeczną i próbą pozbawienia człowieka jego tożsamości, bo zaczynamy od mówienia o tym, co człowieka ogranicza, i uwalnianiu go od takich właśnie sytuacji, ale w gruncie rzeczy kończy się, jak pokazuje kultura, w której żyjemy, na pewnej abolicji totalnej, to znaczy uwolnieniu człowieka od samego człowieka. I to jest filozoficznie naprawdę bardzo groźne, bo pytanie, które się rodzi, co w to miejsce? Na czym będziemy budować? Zmiana, o której miałem okazję wspominać w czasie kongresu, z perspektywy historycznej jest bardzo zastanawiająca, ponieważ od XVIII wieku, kiedy wolność religijna pojawiała się nawet w postulatach rewolucji francuskiej, była podstawą godności człowieka i wszystkich pozostałych wolności. Natomiast to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, to jest traktowanie tej wolności religijnej na bardzo odległym miejscu. I inne wolności wchodzą w te miejsce, na przykład wolność słowa, która jednak nie ma żadnego umocowania. Ona jest arbitralną decyzją trybunałów czy różnych instytucji, a nie jest oparta o godność człowieka. I w tym sensie właściwie to jest ta cegła, można powiedzieć, która trzyma cały budynek i nie pozwala, aby się jakoś tutaj na naszych oczach przewrócił. Więc my dlatego powinniśmy o tę wolność religijną walczyć i dbać, bo jest podstawą wszystkich pozostałych.
Mm-hmm. Ten katalog praw człowieka, on dzisiaj jest w sposób dowolny tak naprawdę traktowany i w gruncie rzeczy nie wynika z przyrodzonej godności człowieka, bo jeżeli Parlament Europejski mówi, że prawem człowieka jest prawo do zabijania innego człowieka, patrz tak zwana aborcja, no to rzeczywiście jakby w miejsce tych podstawowych praw ludzkich mogą wejść jakieś takie poczwarkowate prawa, które będą próbowały odczłowieczyć de facto w imię człowieczeństwa człowieka.
Myślę, że wielu jest zaskoczonych katalogiem tak zwanych nowych praw człowieka, ale to wynika przede wszystkim z rozbicia pewnej wspólnej gramatyki dla tych praw, która istniała i co do której był konsensus. I to w języku prawniczym często określa się jako denaturalizacja praw człowieka, a więc oderwanie praw od natury, tego kim człowiek jest, określenia tego, na rzecz bardzo arbitralnie rozumianych tak zwanych praw. I myślę, że wielu tych, którzy walczyło o prawa człowieka i może nawet poświęcało własne życie, karierę w poprzednich pokoleniach, byłoby mocno zaskoczonych tym, co wymienia się w katalogu tych uprawnień, bo one nie służą umacnianiu tego, co ludzkie, nie umacnianiu tej wolności, ale ją radykalnie redefiniują.
A w którym miejscu, może tutaj się zwrócę do księdza profesora Bortkiewicza, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy, kiedy mówimy o tej takim styku świata i wolności religijnej, tym przejściu wolności do wolności od, o którym mówi ksiądz profesor Roszak. W jakim miejscu się dzisiaj znajdujemy? W świecie i w Kościele?
Cóż, myślę, że to jest przede wszystkim stan takiego chaosu i chaosmosu. To jest taka jedna z cech postmodernizmu, którą się wymienia, przejście od kosmosu, a więc od pewnego kosmosu rozumianego jako pewien świat ładu i porządku, do sfery chaosmosu, w którym właściwie z jednej strony brakuje nam kultury pojęć, kultury rozumowania, w związku z tym brakuje nam poznawania prawdy, zaniechanie w ogóle pragnienia poznawania prawdy, o czym pisał Jan Paweł II Fides et Ratio, jest tej bardzo charakterystyczne. To, o czym przed chwilą wspominał ksiądz profesor, mówiąc właśnie o tym przejściu od wolności do wolności od, a więc zaakcentowaniu wolności negatywnej, o tym zburzeniu tego prawno-naturalnego, godnościowego zarazem fundamentu praw człowieka, sprawia, że rzeczywiście tworzymy jakąś sytuację koszmarnego wręcz chaosu i zagubienia. Wspomniana tutaj wolność słowa stała się dzisiaj właściwie wolnością ekspresji, bo wolność słowa jednak wyraża wiarę, powiedziałbym wiarę w to, że słowo ma pewną treść, ma w sobie jakieś pojęcie, zawiera w sobie jakieś pojęcie. Natomiast dzisiaj tak na dobrą sprawę pod pojęciem wolności słowa rozumiemy wolność ekspresji. To jest rzecz bardzo charakterystyczna, która z kolei powoduje też bardzo dzisiaj takie znamienne działanie, które się określa mianem cancel culture, czyli kultury unieważnienia, gdzie właśnie wystarczy, że przestajemy się spierać o znaczenie słów. Wystarczy po prostu, że moja ekspresja spotyka się z odrzuceniem, jest niepoprawna politycznie. No, podam tutaj jeden taki przykład, bardzo dla mnie osobiście zabawny, a zarazem poruszający, w pewnym sensie poruszający. Przepraszam za użycie tego sformułowania, ale papież ateizmu, jakim jest Richard Dawkins, jeden z twórców nowego ateizmu, o czym też była mowa na kongresie, no miał to nieszczęście, że porównał transseksualnych mężczyzn, którzy uważają się za kobiety, do Rachel Dolezal, białej aktywistki, która stanęła na czele ruchu afroamerykanek. Biała kobieta udawała czarną i Dawkins wyśmiał po prostu transseksualnych mężczyzn, którzy udają kobiety. I w tym momencie, no przecież zgodnie z wolnością, i to jest powiedzmy wyraz wolności słowa, bo to jest po prostu stwierdzenie faktu, skrytykowanie, zdemaskowanie powiedzmy ironii takich pojęć i takich stwierdzeń. No niestety w momencie, w którym Dawkins to wypowiedział, okazało się, że tak naprawdę wolność słowa nie jest ważna. Jest wolność ważniejsza, jest wolność ekspresji. A więc wolność tych ludzi, którzy twierdzą, że są mężczyznami, znaczy którzy będąc mężczyznami twierdzą, że są kobietami. I w tym momencie Dawkins został unieważniony. Odebrano mu przysługującym od 96 roku tytuł Humanisty Roku, a więc tytuł nadawany przez Amerykańskie Towarzystwo Humanistyczne, czyli de facto Amerykańskie Towarzystwo Ateistyczne, które honoruje właśnie w ten sposób swoich ludzi. Dochodzimy więc do totalnych absurdów, w których rzeczywiście zagubione zostają podstawowe pojęcia, znaczenia, zagubiona zostaje prawda. I w tej perspektywie, wracając do wolności religii, która tutaj nas, czy wolności religijnej, która nas tutaj rzeczywiście interesowała, okazuje się, że ta wolność może dotyczyć być może bardzo wielu grup społecznych, ale nie dotyczy tak naprawdę ludzi wierzących. Bo tym ludziom właśnie to prawo wolności zostaje w pierwszym rzędzie odebrane.
Ksiądz profesor jest tym, który przygotowywał również program Dziedzictwo Myśli świętego Jana Pawła II i pomysłodawcą tegoż kierunku w uczelni. A wczoraj miałem przyjemność też wieczorem słuchać felietonu Myśląc Ojczyzna. Tam też ksiądz profesor nawiązał do jednej z homilii dotyczącej chyba tak ósmego przykazania, gdy Jan Paweł II był w Polsce, tak, w Olsztynie w 91 roku i mówił o wolności mówienia i wolności słowa, nawiązując do Norwida, tak, zresztą, prawda, że wolność mówienia to nie jest to samo, co wolność słowa, dlatego, że można mieć wolność mówienia, czyli jakby przestrzeń do tego, żeby mówić, gadać, nazwijmy tak, to, ale słowo, które jest wypowiadane w ramach wolności mówienia, może być czymś spętane. Tak. Na przykład właśnie jakimś chaosem w głowie.
Nienawiścią, pogardą, tak, dyskryminacją, taką realną dyskryminacją.
Czy oczywiście dzisiaj właśnie mamy problem jakby nie tyle z samą wolnością mówienia, tylko z wolnością słowa w tym zakresie?
Zdecydowanie tak. Właśnie wydaje mi się, że to, o czym mówił święty Jan Paweł II, w jakiś sposób koresponduje z tym, co mówił Roger Scruton w jednym ze swoich wykładów właśnie poświęconych tym problemom rozróżnienia między, jak on to nazywa, prawda, freedom of speech i freedom of expression, prawda? Czy to, co głosi też w naszym tutaj, w naszej przestrzeni profesor Ryszard Legutko. To rzeczywiście są pojęcia, które warto rozróżnić, na które trzeba koniecznie zwrócić uwagę. No niestety dzisiaj mamy, wracając do punktu wyjścia, mamy właśnie ten chaos pojęć, mamy to zatarcie znaczenia pojęć i to powoduje, że krzyczymy rzeczywiście wolność, 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 ale to wcale nie znaczy, że wolność kocham i rozumiem, jak to, prawda, śpiewa się w jednej piosence. Tak nawiasem mówiąc, przepraszam za skojarzenie, ponoć skojarzenia to przekleństwo, ale 11 listopada w jednej z telewizji niepublicznych odbyła się debata Wolność kocham i rozumiem, zorganizowana przez dwóch dominikanów z udziałem kilku prominentnych przedstawicieli życia publicznego, byłych prezydentów RP, prezydenta miasta Poznania i powiem szczerze, że wsłuchując się i słuchając relacji z tej debaty, miałem poważne wątpliwości, czy tytuł tej debaty odpowiada rzeczywiście jej przedstawicielom.
A patrzę teraz na pana doktora Grzegorza Osińskiego, kierownika Instytutu Informatyki, no czyli tutaj ta przestrzeń, cyberprzestrzeń, nazwijmy to tak. Pan doktor też w trakcie kongresu miał wykład poświęcony wolności religijnej w cyberprzestrzeni. No wydawałoby się, że ta przestrzeń została wytworzona po to, żeby nie było barier między ludźmi. W związku z tym rozumiem, że również ta wolność religijna, ona powinna być zapewniona. No niektórzy mogą powiedzieć, no tak, ewangelizacja dokonuje się w internecie, multum księży również ma swoje pogadanki, czy jakieś tam inne, bardziej poważne lub mniej poważne, powiedzmy, wystąpienia internetowe. Parafie w czasach pandemii rozpoczęły transmisję mszy świętych. No więc internet stał się takim doskonałym narzędziem do tego, żeby tę wolność praktykować.
No, całe szczęście, mój wielce szanowny przedmówca właściwie rozpoczął od najważniejszej kwestii, która również tyczy się bezpośrednio cyberprzestrzeni, bo tu chodzi właśnie o pojęcie chaosu. Tak naprawdę cyberprzestrzeń, kiedy była tworzona, nazywamy ją popularnie internetem, miała być to zupełnie otwarta, abstrakcyjna przestrzeń wolności, bez żadnych regulacji, i to jest coś takiego, co rzeczywiście na samym początku, w samej definicji, niesie z sobą pojęcie chaosu. Bo jeśli nie nakładamy żadnych praw, nie nakładamy żadnych fundamentów, nie ma żadnej cegły, która leży gdzieś na dole, taka fundamentalna, to tworzy nam się pojęcie chaosu. Ale z drugiej strony, współczesna nauka pojęcie chaosu jako takiego systemu, znaczy jako zachowania systemów dynamicznych i nieliniowych, wręcz zna, zajmuje się pojęciem chaosu, opisuje ją językiem matematyki, podobnie jak cyberprzestrzeń, i współczesna nauka często opiera się na kolejnym pojęciu, które ma jak gdyby chaos porządkować. Jest takie magiczne dla mnie słowo emergencja, czyli że z tego chaosu w pewnym momencie czasami wyłoni się porządek, wyłoni się coś nowego. I tak rzeczywiście jest, ale tylko wtedy, kiedy patrzymy na systemy opisane językiem matematyki. Natomiast bezpośrednio przenoszenie tych koncepcji ze świata chaosu na społeczeństwo, na prawdy fundamentalne, nawet na zachowania socjologiczne, jest błędem fundamentalnym, ponieważ z chaosu nie może się nic narodzić, ten magiczny proces emergencji nie wyłoni nam porządku. I to jest pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, kiedy zaczynamy mówić o cyberprzestrzeni, o sieci internetowej. Z definicji emergentnie miał się z tego wyłonić porządek, miały się z tego wyłonić piękne hasła, no i rewolucji francuskiej, wolność, równość, demokracja, bo też o tej demokracji zapomnieliśmy, jak do tej pory mówimy. Cyberprzestrzeń jest taką strukturą, która wydaje się, że jest absolutnie demokratyczna, prawda? Bo każdy przecież może tam coś napisać. Każdy może. Super wolność. Ba. Tylko teraz zaczyna się realny świat cyberprzestrzeni. Choć brzmi to nie najlepiej. Co znaczy realny świat cyberprzestrzeni? Otóż chodzi o to, że świat internetu już dawno, jakieś 15 lat temu, został bardzo dokładnie wykupiony, ogrodzony i przejęty przez kilka wielkich koncernów informatycznych, które owszem ten chaos przejęły, ale zaczęły wprowadzać w tym chaosie swoje własne prawa porządkujące. I one nie mają nic wspólnego z prawami uniwersalnymi, ani z prawami naturalnymi, z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ te firmy chcą po prostu zarabiać na cyberprzestrzeni. A jeśli zysk staje się dla kogoś głównym celem, jaki należy w cyberprzestrzeni osiągnąć, no to przestrzeń dla wolności i dla wolności zaczyna się po prostu kurczyć. I to jest podstawowy element, który powoduje, że dzisiaj w świecie internetu, jak gdyby w soczewce skupiającej, my widzimy wszystkie patologie społeczeństwa realnego, których być może byśmy nie zauważyli na ulicy. No bo cóż, wolność religijna tak mi się wydaje, taka najprostsza w świecie realnym, no polega na tym, że ja idąc sobie ulicą od setek lat w Toruniu, Toruń piękne gotyckie miasto, ma piękne gotyckie kościoły, na każdym kościele jest krzyż, są elementy kultury chrześcijańskiej widoczne, bardzo wysoko postawione, więc idąc sobie miastem, kiedy ja oglądam toruńskie kościoły, no to tak naprawdę poruszam się w przestrzeni wolności, w której nie widzę żadnego problemu. Kościoły stały setki lat, stoją do dzisiaj, są teraz w Toruniu pięknie odrestaurowane, co niektóre, no szczególnie kościół świętego Jakuba, jak ktoś nie widział, to serdecznie polecam. Czyli dbamy o te zabytki, wydawać by się mogło, że w takim razie bardzo podobnie będzie i w internecie. Tak, tylko że w Toruniu jest specyficzna sytuacja, bo te kościoły stoją i są remontowane. A kiedy popatrzymy na Niemcy albo na Francję, no typowym symbolem był pożar katedry Notre Dame. Stała setki lat i nagle już nie stoi. Elementy takie jak krzyże są nawet w Polsce parę dni temu, prawda, ścinane. Wręcz ścinane bezczelnie w sposób, no to jest przestępstwo. I potem tego krzyża nie ma w przestrzeni. W Polsce nam się wydaje, że jeszcze jest tego tak dużo, że to nas nie dotyczy. Wystarczy spojrzeć na Niemcy i na Francję, a to jest świat realny. Natomiast w świecie cyberprzestrzeni usunięcie krzyża na Giewoncie z obrazów, jak pamiętam, to miało miejsce pierwszy raz chyba z 8 lat temu i nikogo jakoś to nie bardzo nie zszokowało. Usuwa się z przekazu te elementy, które nie pasują. I tu chyba nawet nie ma nawet miejsca na to, abyśmy mogli rozróżnić pojęcie wolności do i wolności od. Po prostu jest to miejsce, są miejsca takie w internecie, są portale, są systemy komunikacji społecznej, które są po prostu własnością prywatnych firm. I jeśli właścicielem tej wielkiej prywatnej firmy jest osoba, która jest skrajnie lewicowa, bo takich osób nie brakuje, tak? I one głównie rady nadzorcze i właściciele tych dużych koncernów to są osoby, które prezentują swoim życiem i swoim zachowaniem skrajnie lewicowe poglądy, no to czegoż oczekiwać od takich firm? Przecież one nie będą promowały poglądów innych, tylko żeby zwiększyć swój zarobek, będą promowały poglądy tych osób, które je finansują, czyli rad nadzorczych, a oprócz tego, no oczywiście właścicieli. I jakoś tak się złożyło przez przypadek oczywiście w cudzysłowie, że większość z tych firm ma siedzibę w jednym miejscu, pomiędzy Los Angeles a San Francisco jest taka Dolina Krzemowa i tam wszystkie te firmy znajdują się właściwie przy różnych ulicach. One obracają majątkiem tysięcy miliardów dolarów, na co zwracałem również uwagę podczas wykładu, ponieważ to są tak duże pieniądze, które takim normalnym ludziom już niewiele mówią. Bo my normalni ludzie...
A nawet budżetom niektórych państw.
Oczywiście, to są wielokrotności budżetu, nawet wartości brutto całych krajów, tak? To są tak abstrakcyjne sumy, które normalnym ludziom naprawdę nic nie mówią, bo to jest abstrakcja. Czy ja bym powiedział tryliard, czy tryliard trylionów, to jest tak naprawdę prawie to samo. I teraz te firmy wykupiły sobie strefy w cyberprzestrzeni i nazywają je strefami wolności. No to na podobnej zasadzie jak pewna telewizja komercyjna w Polsce mówi, że to jest wolne media, tak? Czasami tak. Słyszę takie słowo, które powoduje wręcz właśnie śmiech. I oczywiście możemy się śmiać, ale ten śmiech powinien być skażony taką jednak nutką goryczy, bo ktoś nam przy okazji narzuca definicję tej wolności.
No, tak.
No bo jeśli ktoś mówi, że tu są wolne media, no to znaczy, że tam są niewolne, tak?
Ta definicja deiktyczna, wskazująca na to, że tu nie trzeba nawet definiować tak wtedy, jest. Co jest wolnością.
Ludzie, którzy, senatorowie na przykład, tak? Którzy stworzyli w Senacie większość, a zostali wybrani w tych samych wyborach, co inni senatorowie, są opozycją demokratyczną.
Demokratyczną, tak?
W opozycji do rządu, który prawdopodobnie jest niedemokratyczny.
Represyjny, tak.
Więc to jest też to etykietowanie, kategoryzowanie i narzucanie pewnych interpretacji.
Tak, o właśnie jeszcze tu bym chciał skończyć w kwestii tej cyberprzestrzeni, że to jest idealne miejsce do etykietowania. same algorytmy, same w sobie, no właśnie na tym pracują, że i podstawowym zadaniem właściwie wszystkich algorytmów, które służą do komunikacji, klasteryzacji, oceniania i komunikacji, jest na pierwszym miejscu to, że należy podzielić całość na kategorie, czyli przylepić zawsze jakąś nalepkę, która rzeczywiście i w języku informatyków tak się nazywa. Etykietujemy poszczególne teksty. Na podstawie etykiet klasteryzujemy i ustawiamy, tworzymy z nich pakiety, no i te pakiety wsuwamy z całą, no, że tak powiem, dobrodziejstwem inwentarza. I jeśli jest napisane wolność na takim pakiecie, to będą tam wszystkie elementy dotyczące wolności, ale wolności pojmowanej w sposób absolutnie subiektywny przez właścicieli tego pakietu. I o tym musimy wiedzieć. Mówił też ojciec, że mamy wolność, bo w czasie pandemii transmitowaliśmy msze święte przez internet. Tak, oczywiście uczestniczyłem również w tych mszach, no bo kościoły były niestety niedostępne. Bardzo fajna i bardzo dobra rzecz. Ale zwróćmy uwagę, że te transmisje również były prowadzone przez infrastrukturę i przez serwery tychże wielkich gigantów. I to, że one akurat teraz nie nacisnęły czerwonego guzika i ich nie wstrzymały, to czy mamy być im za to wdzięczni, czy też przepraszam, czy też mamy, że tak powiem, już nauczyć się, że jesteśmy od nich zależni i że te pakiety z odpowiednimi etykietami, to my mamy przyjąć za swoje, a sami, no tak jak głosi to ateistyczne hasło, także wierzący to do kruchty, broń Boże do przestrzeni publicznej, tam prywatną sprawą jest religia, co jest totalnym pomieszaniem, bo religia nigdy nie była i nie będzie prywatną sprawą. Ona zawsze jest zawieszona w przestrzeni społecznej i publicznej.
Religia to więź.
Właśnie. I podstawową jej cechą jest dynamika rozwoju w świecie i w przestrzeni. Tu jest problem.
Tu zwracam się do księdza profesora. Czy w takim razie, w kontekście tego, co powiedział pan doktor, no jesteśmy trochę tak jak karpie, które płyną na stół wigilijny, jak indyki na święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Czy my możemy coś w związku z tym zrobić?
No to myślę, że jest bardzo ciekawe pytanie, co możemy zrobić, bo rzeczywiście jak patrzymy na otaczającą nas kulturę, to widzimy zmniejszanie tej możliwej przestrzeni ekspresji. I oby się nigdy nie stało tak, że ludzie wierzący, chrześcijanie, będą w tym świecie trochę w takich rezerwatach. Będą mieli no, może poczucie wolności, bo w jakiejś przestrzeni, tak jak pan doktor wspominał, no, ułuda możliwości stanowienia o sobie, ale w gruncie rzeczy w szerszej perspektywie to będzie zawężanie i te przejawy wrogości, z którymi się spotykamy, niewątpliwie nas prowadzą no, do takich działań, które powinny wzmocnić przede wszystkim tożsamość religijną osób religijnych w przestrzeni publicznej. Myślę, że to możemy zrobić, bo pierwsze nie wstydzić się tego, że jesteśmy religijni, że religia nie jest czymś złym. A proszę zwrócić uwagę, że właśnie w pismach choćby nowych ateistów, o których ksiądz profesor Bortkiewicz wspominał, to właśnie religia jest utożsamiana z fanatyzmem, ona jest czymś szkodliwym i myślę, że jest to zaskakujące w przekazie kulturowym, ponieważ do tej pory zawsze wskazywano na pozytywną rolę religii. W wielu ludzkich dramatach, sytuacjach niepewności, ona okazywała się ważnym wsparciem i to podkreślali, może to paradoks, również osoby niewierzące czy ateiści. I wiele badań na ten temat powstało. Dzisiaj mamy do czynienia z przekazem, który chce w jakimś sensie zohydzić religię, pokazać, że wszyscy, którzy są wyznawcami, to ludzie fanatyczni i pewne asocjacje, stereotypizacje mają dokonać całościowego podejścia, żeby ono było inne w skali globalnej do osób religijnych i to się dzieje na naszych oczach. Pan doktor wspominał o etykietowaniu, ale to jest dłuższy proces. On się zaczyna właśnie od takiego przypisywania takiej łatki osobom wierzącym, religijnym. Potem to prowadzi już do uprzedzeń. Są badania, które przywoływaliśmy w czasie kongresu dotyczące tak zwanych mikroagresji. To jest pojęcie, które ostatnio robi furorę, można powiedzieć, też w świecie naukowym, ponieważ opisuje szereg agresji, które być może nie kończą się fizycznym atakowaniem tych osób, chociaż jak wiemy, ze względów religijnych również, i to w naszej ojczyźnie, są takie sytuacje ataków fizycznych na kapłanów. to jednak tu mamy do czynienia z mikroagresjami, w których osoba religijna jest traktowana jako gorsza. Ktoś, kto dowiaduje się na przykład, że jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, zmienia się podejście do tej osoby. Tak jakby taka istotna informacja się pojawiła, która zmienia kwalifikację wypowiedzianego wcześniej zdania. Już nie mówię o śmieszeniach, o pewnym ostracyzmie tych osób, który często zamienia się na dyskryminację, a ta może prowadzić do prześladowań. To, co trzeba zrobić, to z pewnością nie zatracić pewnej odwagi manifestowania tego, kim jesteśmy w przestrzeni publicznej, wbrew może pewnej narracji, która się utrzymuje, i cenić to sobie, że religia jest czymś ważnym. Religia to jest dobro społeczne. Ona okazała się historycznie ważna w wielu aspektach choćby polskiej państwowości i pewna niezgoda na taką narrację, która próbuje ukazywać ją jako szkodliwą, jest jakimś, myślę, sposobem reagowania. A poza tym jakoś starać się przekuć tę sytuację na okazję do właściwego ujmowania istoty religijności. To, co ksiądz profesor Bortkiewicz zwrócił uwagę, że religia to nie jest tylko posiadanie pewnych poglądów na tematy, które określamy umownie jako religijne, ale to jest więź, to jest relacja, to jest porządkowanie całego życia wedle klucza najważniejszego, tego dotyczącego wieczności. I jeśli to określanie człowieka przez pryzmat tego, co dla niego naprawdę ważne, a to są sprawy dotyczące jego wiecznego losu, jeśli je chcemy usuwać i sprawiać, żeby człowiek podejmował decyzje w oparciu o inne, no to zdecydowanie tutaj nie jesteśmy piewcami wolności, tylko ją ograniczamy i to warto mówić i pokazywać, bo przykładów wandalizmów, na przykład miejsc kultu, które obserwujemy i jako laboratorium wolności religijnej działające w Toruniu też staramy się w corocznym raporcie pokazywać, no to musi budzić zdziwienie i przede wszystkim pytać o przyczyny, bo to nie są zwykłe wandalizmy, tak? To nie jest zwykłe wycinanie krzyża. Tak? Za tym się kryje bardzo konkretna motywacja i jeśli nie zdiagnozujemy tej motywacji, to będziemy trochę walczyć z wiatrakami, bo to ewidentnie mamy do czynienia z pewną filozofią, która stawia sobie za cel rugowanie obecności kulturowej religii w społeczeństwie.
Ja chciałbym jeszcze dodać bardzo istotną rzecz, bo ksiądz profesor wspomniał o Laboratorium Wolności, to w cyberprzestrzeni właśnie musimy tworzyć takie instytucje, musimy tworzyć takie organizacje, które będą monitorowały zachowania poszczególnych grup społecznych właśnie w cyberprzestrzeni, ponieważ tego nam brakuje. W życiu publicznym, w telewizji i w radiu działają instytucje takie jak odpowiedzialne za prawidłowość przekazu medialnego, prawda? Nawet czasami nakładają kary, to można kierować do odpowiednich sądów i próbować egzekwować nasze prawa, które nam się naturalnie przynależą. Natomiast w sieci internetowej, która jest wirtualna, wiele rzeczy pokazuje się tylko na chwilę, a potem ginie. Tą sieć trzeba naprawdę bardzo dokładnie monitorować, żeby patrzeć, jakie materiały są umieszczane, kto nas obraża, kto wręcz, ja wolę słowa bezcześci, symbole religijne, bo my może nie używamy takich słów, które powinniśmy w danym słowie użyć, w danej sytuacji użyć, ponieważ czasami pokazują się tak ohydne i paskudne obrazy, filmy i nagrania, nawet wypowiedzi niektórych osób, i to nawet osób publicznych. Tego nie wolno zostawić w cyberprzestrzeni bez reakcji, bo jeśli nie będziemy reagowali, no to będzie tak, jak ksiądz profesor mówił, że najpierw się będziemy do tego przyzwyczajali, potem będziemy pozwalali na mikroagresję, a po mikroagresji przyjdzie makroagresja i wtedy już niewiele zrobimy.
Poza tym pewnie i tak na końcu okaże się, że kliknęliśmy zgoda na jakiś regulamin, który i tak pozbawił nas możliwości.
Tak, ale przecież nikt nie ma prawa, żaden regulamin i żadne standardy żadnej społeczności, nawet tych najbogatszych koncernów, nie mają prawa pozbawić nas, chrześcijan i katolików, naszego przyrodzonego prawa. My powinniśmy o tym mówić głośno, wyraźnie, wskazywać, zawsze wskazywać na konkrety i to rozgłaszać, bo inaczej to naprawdę zginie.
Chyba że kiedyś zostaniemy uznani jako grupa agresywna, nie wiem, terrorystyczna, jakaś tego typu katolicy, prawda, szerzący mowę nienawiści i w związku z tym potrzeba delegalizacji, bo to wiele rzeczy się wydaje takich odległych, prawda, ale no, gdy popatrzymy 5, 10, 20 lat wstecz, no to widzimy
tę taką, no trudno to nazwać progresją, bo to nie jest żaden postęp, ale raczej jakiś taki proces, który rzeczywiście jest procesem, w którym jest jakiś zamysł, jakaś myśl, że to nie jest, że tak się wszystko po prostu dzieje, tylko że ktoś to jakby dokładnie sobie rozplanował i to jest obliczone na lata.
No ojcze, no kto 2 lata temu przypuszczałby, że pewnego dnia w Polsce zostaną zamknięte świątynie i drastycznie ograniczony dostęp do Eucharystii. Gdybym powiedział to w tym studiu 2 lata temu, to podejrzewam, że byłby tylko właśnie taki uśmieszek. No jak to, zamknąć kościoły w Polsce? No niemożliwe. Miliony wiernych nie mogą iść w niedzielę na Eucharystię? Nie mogą. Tak się stało. Oczywiście z różnych przyczyn tak się stało, ale to jest proces, który przyzwyczaja, jest takie naukowe słowo habituacja, tak? Czyli przyzwyczajanie nawet do bardzo kiepskich warunków, od tego są specjaliści, od tego jest cały świat nauki, wybitnych psychologów, wybitnych profesorów uniwersyteckich, którzy znają się i na socjologii, i na psychologii i wiedzą w jaki sposób społeczeństwo można zhabituować do bardzo różnych sytuacji.
Jest 18.51, proszę Państwa, to zapraszamy też do rozmowy z naszymi gośćmi. Podejmujemy tematy katolicy, a wolność religijna. W naszym studio pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, ksiądz profesor Piotr Roszak, prodziekan Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu i reprezentant Laboratorium Wolności Religijnej, a także ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań i Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Numery telefonów 56 657 0011, a także 657 0012, 13 14 te końcówki oraz 536 600 300, 536 600 400. Czekamy na Państwa telefony. Pan doktor wspomniał no, o tym takim, o tej sytuacji, która wydawałaby się zaskakująca.
No nawet niemożliwa.
Nawet niemożliwa,
szczerze,
tak? a się wydarzyła. I tutaj patrzę na księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Otóż, no właśnie, czy my jako katolicy, jako Kościół też w ogóle zdaliśmy, bo jakby różne przepisy funkcjonowały też w różnych państwach. Różnie to wyglądało. Zdaliśmy jakiś egzamin, bo rzeczywiście dzisiaj na tym poziomie makro można odnieść wrażenie, że prawdą wiary są migranci, COVID i ekologia. Prawda? 3 prawdy wiary. I może też się do tego już przyzwyczajamy.
Zapewne tak. Tym bardziej, że każdy z tych tematów jest dość ambiwalentny w takim rozeznaniu. W tym sensie, że oczywiście mamy, powiedzmy, problem obcych ludzi stojących przy polskiej granicy, tylko problemem jest to, kim oni są. Czy są po prostu rzeczywiście emigrantami pragnącymi osiedlić się i żyć bezpiecznie w naszym kraju, czy też są po prostu agresorami, którzy chcą naruszyć nasze bezpieczeństwo. Co do pandemii, która rzeczywiście jest wielkim tematem i przyznam się szczerze i osobiście, że próbuję go sobie w tym roku w jakimś przynajmniej oczywiście ograniczonym stopniu rozpoznać, zarówno od strony genezy tego wirusa, co do którego pochodzenia są 2 sprzeczne teorie. Próbuję zapoznać się z jakimiś zasadami biopolityki funkcjonującymi w społeczeństwie ryzyka i kierującego się zasadą ostrożności. To są wszystko dla mnie pewne nowe pojęcia, z którymi staram się jakoś zapoznać. Ale przechodząc właśnie do sedna sprawy. Myślę, że tutaj bardzo ważnym zauważeniem jest to zauważenie, które podał ksiądz profesor Roszak w początku swojego wystąpienia kongresowego, mówiąc o tym, o tej marginalizacji, o tej postępującej marginalizacji religii. Ona się dokonuje, tak jak tutaj też rozmawiamy w czasie naszego spotkania, na różne sposoby. I skoro dokonują się różne procesy marginalizacji, to przychodzi taki moment, w którym jak gdyby chciałoby się pod wpływem realnego zagrożenia, ale przeprowadzić pewien test. Czy ta marginalizacja może dokonać się w sposób taki, który przekracza właśnie do niedawna nasze wyobrażenie. Jestem świadom oczywiście tego, że istnieje zagrożenie, jestem radykalnie przeciwnikiem teorii spiskowych w tym sensie, że mówiących o tym, że nie ma pandemii, że to jest tylko jakaś postać lekko zmutowanej czy zaostrzonej grypy. Jestem przekonany o złu pandemii, zwłaszcza o sile rażenia pandemii, zwłaszcza w momencie, w którym po prostu w kręgu moich bliskich osób pojawiły się zgony w określonych okolicznościach, z określoną dramaturgią, traumą i tego absolutnie nie bagatelizuję. Problemem jest natomiast to, co wyniknęło i wynika właśnie w różnych wypowiedziach, czy to poszczególnych episkopatów, czy też konferencji biskupów europejskich. Sprawa zasady proporcjonalności. Na ile właśnie restrykcje różnych państw, poszczególnych państw były proporcjonalne w odniesieniu do funkcjonowania czy realizowania właśnie wolności kultu i wolności wyznania w poszczególnych państwach w kontekście pandemii. Mówiąc krótko i prosto, dlaczego w barach, w restauracjach, w sklepach, w halach sportowych, w basenach można było organizować rozliczne spotkania, nie stosując takich samych limitów jak w katedrach, kościołach. Dlaczego na przykład, mówiąc już tak bardzo obrazowo, dlaczego na przykład w mojej bazylice rodzinnej, parafialnej, która jest potężnym rzeczywiście kościołem, limit miejsc był taki, jaki był w tramwaju w Poznaniu. No, który cokolwiek jednak jest gabarytowo mniejszy od kościoła. Dlaczego ten limit miejsc w tramwaju był w poznańskim był porównywalny z katedrą poznańską? Zupełnie porównywalny. I tu się właśnie rodzą pewne niepokoje. To jest, powiedziałbym, temat, który musimy po prostu sobie uświadamiać, że ta marginalizacja religii, która generalnie się dokonuje jako proces kulturowy, została przetestowana w tych właśnie warunkach pandemicznych. Sprawa druga to jest z kolei też nasza odpowiedź właśnie na to zjawisko. Bo trzeba powiedzieć, i to obserwujemy w tej chwili, powiedziałbym, w sposób bardzo eskalacyjny na Zachodzie i w ogóle w świecie, że wielu duchownych, wielu hierarchów Kościoła, wielu też proboszczów odpowiedziało w sposób zdumiewającej gorliwości na ten sanitaryzm. A więc no, mamy zarządzenia w diecezji berlińskiej, które przewidują, że tylko ludzie zaszczepieni będą mogli brać udział w liturgii okresu Adwentu i Bożego Narodzenia. Podobne zalecenia są w Nowej Zelandii, podobne są w Australii. I to są, powiedziałbym, no, takie zdumiewające przykłady gorliwości sanitarnej wielu hierarchów Kościoła, którym nie towarzyszy troska o zbawienie dusz. To może brzmi tak trochę staroświecko.
Kościół zamyka się w tym momencie do doczesności.
Do doczesności.
Nie dyspozycja wewnętrzna jest motywem do przyjęcia na przykład sakramentu, tylko paszport covidowy.
Tylko paszport covidowy. Tymczasem warto zwrócić uwagę na to, że dzieje Kościoła były w jakimś stopniu pisane, w znacznym stopniu były pisane pandemiami i właśnie one generowały też wielkie wydarzenia. Grzegorz Wielki prowadził swoje procesje pokutne pod mauzoleum Hadriana aż do momentu, kiedy anioł schował miecz do pochwy i zaraza ustała, ale w wyniku tych procesji zostały na przykład nam jako pamiątka litania do wszystkich świętych. Święty Cyprian, od którego imienia nazwano epidemię Cypriana, napisał w czasie tej epidemii, umarł w czasie niej, napisał o śmierci czy o umieraniu, która jest pierwszą ars moriendi, pierwszą sztuką umierania, znakomitym dziełem teologicznym. W czasie epidemii umarł święty Augustyn, w czasie epidemii działał Karol Boromeusz, w czasie epidemii działał święty Jan Bosko. Ta działalność wiązała się też z pewnymi działaniami i charytatywnymi, i liturgicznymi, i pobożnościowymi. I problem właśnie jest taki, że wydaje mi się, że o ile właśnie wielu z nas dzisiaj podejmuje te wymogi sanitarne, które jednocześnie marginalizują żywe życie wiary, o tyle nie jesteśmy w stanie stworzyć czegoś, co byłoby na miarę tych minionych czasów. Jakiegoś wielkiego zrywu ducha, zastępujemy ten zryw ducha licznymi transmisjami internetowymi. Ale tu rodzi się znowu niebezpieczeństwo, że po pierwsze mogą nam zostać ograniczone za jakiś czas, a po drugie, że my możemy się do nich nadmiernie przyzwyczaić. One są jednak, powiedzmy sobie szczerze, dość wygodne. Czymś innym jest jednak uczestnictwo żywe, które wymaga fizycznego wysiłku, choćby przejścia na drugą stronę ulicy, a czymś innym jest uczestnictwo, które wymaga wysiłku polegającego na wciśnięciu pilota w telewizorze.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Tak.
Słuchamy.
Elżbieta z Chicago.
Prosimy, pani Elżbieto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam księdza i w ogóle wszystkich, którzy tam jesteście. Jestem wierną słuchaczką rozmów niedokończonych. I jak to, co słyszę dzisiaj i przez kilka dni, jesteśmy winni tego katolicy. Według mojej oceny. Jestem zwykłym zjadaczem chleba. Powiem to jedno przysłowie, które sama dobrałam. Że dziś pieniądz i elektronika zniszczyła rozum i duszę człowieka. A przede wszystkim to, co słucham, to niech każda religia jest ważna, ale tak nas nie ważają. To trzeba naprawdę poszukać w świecie. A według mnie wierszy wrogi byka, ale został wizerunek boski i drogi katolika. A ci, co to robią, to nie robią za darmo, tylko za pieniądze. Przez internet leci wszystko. Dziękuję serdecznie, Bóg zapłaci.
Dziękujemy, pani Elżbieto. No to pierwsze może zdanie takie, że też katolicy sami są sobie winni. Bo co ciekawe, w Polsce też o tej wolności, no przypomnijmy o opiłowywanie katolików, prawda, ta słynna fraza przy trzeciej osobie w państwie wypowiedziana, która nie reagowała na to, a myślę, że miała nawet taki obowiązek z racji tego, jaki urząd pełni. Czy sami katolicy jakoś tak nie popadli w jakieś kompleksy, nie wiem, w taką autocenzurę, w tym wszystkim chorą autocenzurę? Zresztą sama autocenzura jest zwykle taka, powiedziałbym, gorsza niż cenzura zewnętrzna. Ksiądz profesor Roszak?
Tylko jedno słowo komentarza, że istotnie sami często dokonujemy takiej autocenzury i no, może to wstydzimy się po prostu manifestować pewne znaki religijne pośród innych osób i niestety ta narracja, którą dzisiaj określa się mianem chrystianofobii, ona do nas dociera i my chyba chcąc, nie chcąc, jakoś niestety wpisujemy się w te ramy i no, mamy jakieś opory, jakąś wewnętrzną blokadę, żeby jednak mieć świadomość, że moje wyznanie wiary jest czymś cennym, czymś wartościowym w życiu społecznym. Ja naprawdę nie muszę tego chować do szuflady wbrew wszystkim teoriom sekularnym, które nam gwarantują, że osiągniemy pełną neutralność wtedy, kiedy wszyscy zostawią w domu swoją tożsamość. To kto będzie chodził po ulicach? Oczywiście będą dopuszczalne pewne tożsamości, a pewne nie. I my widzimy, że te mniej istotne stawia się jako pierwsze, natomiast te najważniejsze, dotyczące kierunku życia, są gdzieś wstydliwie ukrywane. I choć to słowo chrystianofobia, które przywołuję, w jakiejś mierze opisuje dobrze zjawiska kulturowe, czyli pewnej fobii, pewnej irracjonalnych reakcji na cokolwiek chrześcijańskiego, katolickiego, religijnego pojawia się w przestrzeni publicznej, to sądzę, że jednak nie opisuje wszystkiego. To znaczy, tu nie mamy do czynienia z fobią irracjonalną, tylko z pewnymi działaniami, które mają ściśle określone podłoże filozoficzne i społeczne, prowadzące do tych sytuacji. W pewnej mierze rzeczywiście obserwujemy, jak wspomnienie pewnych słów, pokazanie symboli prowokuje reakcję. Zaskakujące dla wielu katolików. Więc jeżeli to od nas zależy, tutaj wracając do pytania ojca, co możemy zrobić, myślę, że na wielu poziomach. Po pierwsze, możemy się oburzyć. Nie doceniamy wagi tego oburzenia, świętego oburzenia, niezgody w rozmowach, które prowadzimy, ale też i na forum wewnętrznym, naszego sumienia, że to jest niedopuszczalne, że to nie jest żadna neutralność światopoglądowa. Nie, to jest po prostu wandalizm, to jest niszczenie podstaw kultury, to jest niszczenie pokoju społecznego. I to przecież na pewno nie przysłuży się do bezpieczeństwa państwa, w którym żyjemy, jeśli ono będzie targane konfliktami religijnymi, choćby o symbole religijne, a to się serwuje w jakiejś mierze, jeśli pozwalamy, przyzwalamy na to. Więc od takiego świętego oburzenia do konkretnych innych działań, gdzie prezentujemy swoją tożsamość.
Chyba że się ludzi przekona, że usunięcie wszelkich symboli religijnych z przestrzeni publicznej właśnie doprowadzi do pokoju społecznego, gdyż ich sama obecność już jest zarzewiem jakiejś wojny. Jeżeli wyprowadzi się, jak ksiądz profesor powiedział, z przestrzeni publicznej pewne tożsamości, patrz, tożsamości katolika, a w tę przestrzeń wchodzą takie tożsamości, które nawet organizują marsze dumy, prawda, no to wówczas jakby wizualnie okaże się, że no w zasadzie to jest ta tożsamość, którą powinienem przybrać, którą powinienem mieć.
Dokładnie, ojcze, i myślę, że właśnie to nie jest tak, że zostawiamy jakieś symbole po to, żeby stworzyć pole neutralne, tylko pewne symbole jednak ze sobą bierzemy i nie są to istotne symbole.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Elżbieta z Krakowa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Radio Watykańskie niedawno podało. W Chinach skończył się zjazd Komunistycznej Partii Chin. Między innymi uchwalono, iż stają się Chiny kultem jednostki. Przewodniczący Komitetu Partii Chin staje się Bogiem. Zarządził. Wszystkie Biblie chrześcijańskie zostaną zniszczone. Piszemy od nowa Biblię chińską. Na kanwie dotychczasowej Biblii hasła przydatne partii. Taki dano przykład. I jak w Biblii było, iż Pan Jezus mówił, ktokolwiek jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamieniem. I wszyscy odeszli. I wtedy chiński Pan Bóg w chińskiej Biblii zakamienował tę kobietę. To jest jeden wątek. Dzisiaj słyszałam rozmowę. W rozmowie w Zieleniaku. Na zwróconą słusznie uwagę od razu było podsumowanie. Po pani widać, na kogo pani będzie głosowała. A kobieta była elegancka, pięknie się wysławiała. Uwaga młodego była. O, coś pani spadło. Kobieta, bardzo dziękuję. Ja na pana miejscu bym to podniosła i podała. I ostatnie. Sieć 5G. Aparaty Huawei. Sieć ta Huawei, może źle wymawiam. I ta chęć rozprzestrzeniania swoich myśli i przekonań przez Huawei. A my swojej sieci niestety nie mamy. Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję pani Elżbieto. Do widzenia, do usłyszenia.
Może spróbuję odnieść się do, bo trzy bardzo poważne problemy, ale chyba ten pierwszy to najważniejszy, ponieważ mamy taki kraj jak Chiny, Chińską Republikę Ludową i to jest kraj absolutnie autorytarny, to jest wręcz reżim i ten kraj jako pierwszy na świecie wdrożył w społeczeństwie system totalnego nadzoru inwigilacyjnego używając sieci internetowej. To tam powstał system tak zwanego kredytu socjalnego i on działa na klasycznej zasadzie, jaką kiedyś stosowało KGB i tajna policja. Nie tak, że rozstawiamy agentów, bo ich trzeba by było bardzo dużo i podsłuchujemy każdą rozmowę, bo to jest też trudne, tylko tresujemy, nie boję się tego słowa, tresujemy społeczeństwo w taki sposób, żeby jeden donosił na drugiego. Nawet jak sobie z tego nie zdaje sprawy. Otóż ten system działa w ten sposób, że jeśli ktoś ma niski poziom tych punktów, czyli jest taki niepewny dla władzy i spotka się z kimś, kto ma wysoki poziom punktów, no to system już wie, że ten, który ma wysoki poziom punktów, błąd zrobił, bo od razu mu słupek leci na to. Jeśli ktoś nie zapłaci mandatu w porę, jeśli przejdzie na czerwonym świetle i tak dalej. To jest właściwie nie tyle system wzajemnej inwigilacji, ile system napuszczania na siebie, szczucia na siebie ludzi. I to niestety bardzo dobrze funkcjonuje. Jest to tylko i wyłącznie możliwe dlatego, że wykorzystuje się do tego sieć komputerową i zaawansowane algorytmy. Ojcze, no miliard ludzi trzeba jakoś w karbach trzymać. Tego się nie da zrobić ręcznie. I ten system, to złe wykorzystanie cyberprzestrzeni ma tutaj dwa istotne aspekty. Pierwszy aspekt właśnie ten dotyczący, czy my katolicy, czy my chrześcijanie gdzieś nie popełniliśmy błędu i czegoś sobie nie odpuściliśmy i nie ponosimy jakiejś winy, no to proszę spojrzeć na biednych chińskich chrześcijan, naprawdę biednych, którzy w tym systemie to już nic nie mają do powiedzenia, ponieważ są zidentyfikowani, grozi im kara więzienia albo śmierci. I o tym chiński rząd wie. I on w tej chwili, niedawno, dopuścił się tego, co też się kiedyś wydawało niemożliwe. Jak to przetłumaczyć Biblię na chiński? Ale nie będą tłumaczyli go księża teologowie, tylko księża ideologowie, albo nawet i politycy chińscy, tak? Coś, co kiedyś zupełnie też nam się w głowie nie mieściło. No myśmy rozmawiali też o tej Biblii dla młodych, która była tłumaczona i teraz młodzi ludzie właśnie w Polsce chcą Biblię tą jasnogórską, bo ona w Polsce ma takie nowe, ładne tłumaczenie, jak się okazało, to taka nasza była dyskusja przed wejściem do studia. My w Polsce z tym jeszcze nie mamy problemu, nawet wydaje nam się, że coś takiego to jest wręcz niemożliwe. Nie, jest możliwe. Pani w ostatnim pytaniu bardzo słusznie powiedziała, bo gdzie są nasze strefy wolności w internecie? Co zbudowaliśmy? Gdzie są strefy diecezjalne, gdzie są strefy parafialne, gdzie są zainwestowane pieniądze, które by tworzyły katolicką przestrzeń internetową, polską, węgierską, słoweńską. Gdybyśmy takie mieli w każdym kraju, no to byśmy się mogli połączyć i spróbować przeciwdziałać. A tu rzeczywiście tego nie mamy.
No ja też pamiętam choćby, no bo jesteśmy w telewizji Trwam, obecni też na antenie Radia Maryja. To też jest ta przestrzeń mediów, pośredników, prawda? No jakby cały czas też podkreślam, że dzisiaj w telewizji publicznej jest transmisja mszy świętej. Ale kto powiedział, że będzie za jakiś czas, prawda? Dlatego też ważne jest, żeby mieć swoje radio, internet, prawda, tę sieć, strukturę
tak,
całą,
tak. No bo to nie chodzi tylko
o to, że mamy stronę,
własne,
prawda,
tak.
Tylko właśnie chodzi o to, żeby jakby nas nikt z tego nie zdjął, jak Donalda Trumpa na przykład z Twittera. No i oczywiście także telewizje, te nowe media, bo inaczej po prostu w przestrzeni publicznej nas nie będzie. Dzwony zaczynają przeszkadzać już na poszczególnych osiedlach. Dzwony, które biły tysiące lat, teraz nagle stają się opresyjne wobec ludzi. No to są też jakieś takie znaki czasu, jakby nie można chyba przymykać oczu. Czasem mamy wrażenie, że tak trochę jakby nasza chata z kraja i że tutaj tak zanim do nas dojdzie, to nas już nie będzie, prawda? Ale to jest raczej takie...
Ale będą nasze dzieci i
no,
nasze wnuki, to jest może dużo ważniejsze i tu właśnie też kwestia tej cyberprzestrzeni i tej wolności. Młodzi ludzie już nie słuchają klasycznego radia, tak, nie oglądają tak. klasycznej telewizji i nie czytają gazet
drukowanych. I stąd ta przestrzeń jest ważna.
Tak jest, oni tylko czerpią wiedzę z sieci i z internetu i musi być dla
nich. A specjaliści miejsce. Przekonają księży do tego, że to jest tak drogie, tak niemożliwe, że lepiej, żebyśmy to my robili. I księża
wtedy
na to
pójdzie. A to akurat nie jest ani tak drogie, ani tak niemożliwe. No trzeba tylko trochę chęci i zjednoczenia planu koordynacji.
A do tego, jeśli dodamy jeszcze utrzymujące się przekonanie, że to jest uprzywilejowanie religii, no to już rozumiemy, dlaczego my sami czasami tak myślimy, bo ktoś nam wmówił, że obecność w mediach to jest wielki przywilej ze strony państwa, ze strony mediów. Nie, to jest wyraz szacunku do tożsamości obywateli i te procesy, które widzimy, bo myślę, że trzeba nam widzieć procesy. To nie są jednostkowe zdarzenia. One się układają w pewną całość i dobrze by było, abyśmy jako ludzie wierzący rozumieli te procesy. Że to, że jesteśmy eksponowani w pewnych miejscach, a są algorytmy eliminujące na przykład przez różne wyszukiwarki te treści religijne, no to też trzeba wiedzieć, że pozycjonowanie różnych stron to są mechanizmy, które mogą doprowadzić do faktycznego ograniczenia wolności religijnej. I my nie tylko mówimy o prawie chrześcijan, ale o prawie w ogóle osób religijnych. Tak się zdarza, że w Polsce chrześcijaństwo, katolicyzm jest religią większościową, ale myślę, że gdyby nas oglądał jakiś kosmita i przeczytał pewne tytuły prasowe, to miałby przekonanie, że to jest jakaś mniejszościowa religia, bo tak naprawdę większościową grupą społeczną jest ktoś inny. Pytanie, czy to jest prawda. Więc zauważmy te mechanizmy minoryzacji grup większościowych, ponieważ one stosując różne socjotechniki, o których pan doktor Osiński wspominał, naprawdę są w stanie doprowadzić do tego, że sami się zamkniemy w jakichś miejscach typu rezerwaty i będziemy myśleć, że jesteśmy wolni, a wolnymi nie będziemy.
Odbierzemy, tak? Mamy telefon, księże profesorze, to odbierzemy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, księży profesorów, pana doktora informatyka. Ja chciałam powiedzieć odnośnie zamknięcia kościołów w tym 2020 roku. Ja często lubię słuchać wykładów profesora Guza. I ksiądz profesor Guz powiedział w ten sposób, że państwo polskie ma podpisany konkordat ze stolicą apostolską. I żadna władza świecka nie ma prawa, ma prawo do progów kościoła. Żadna praca, żadne służby sanitarne, policyjne nie mają prawa wkraczać i zamykać kościołów albo liczyć ludzi na nabożeństwach. To jest zupełne bezprawie. I teraz mam pytanie. Czy nasz episkopat o tym nie wiedział, że pozwolił na takie coś? Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Czy któryś, no pewnie z księży musi...
Jest pytanie do rzecznika episkopatu w najlepszym wypadku, jeżeli chodzi o tę drugą część. Natomiast jeżeli chodzi o tę pierwszą część, no cóż, myślę, że sprawa nie jest wbrew pozorom taka prosta. Tak jak obserwujemy to w krajach Europy Zachodniej, gdzie są też przecież podobne rozstrzygnięcia, jednak tam pewne rozwiązania szczegółowe są zróżnicowane. No w Niemczech na przykład jest możliwość wejścia przedstawiciela administracji państwowej, tak to nazwę, do kościoła i policzenia, sprawdzenia, zweryfikowania. Natomiast z kolei w Holandii, w której jest mocno podkreślona zasada rozdziału kościoła od państwa, nikt nie ma prawa przekroczenia bramy kościoła i sprawdzenia, ale to jest też pewien paradoks, czy pewna konsekwencja bardzo mocno podkreślonej zasady rozdziału kościoła od państwa. I raz jeszcze podkreślam, efektem tego jest niemożność prawna wejścia policjanta do kościoła i sprawdzenia, ile osób tam się znajduje. Natomiast cały czas bym też akcentował, wracał może do tej myśli, że tak jak mieliśmy w przypadku, przepraszam za krótką taką analogię, ale tak jak mieliśmy w przypadku z inwazją islamistów, uchodźców islamskich na Europę, a towarzyszyła temu charakterystyczna uległość. Tytuł zresztą książki Ulebeka, prawda, takiej bardzo, bardzo ciekawej i znamiennej w tym kontekście. Tak podobnie w tej chwili. Mieliśmy z jednej strony te rygory sanitaryzmu, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, na ile my byliśmy też ulegli wobec tego. Tutaj mi się kojarzy taka jedna znowu scena z mojej rodzinnej parafii, kiedy przy pierwszym limitowaniu do 50 osób w jakimś okresie w ubiegłym roku, mój ksiądz proboszcz w Jeleniej Górze w mojej parafii rodzinnej postanowił zorganizować równolegle w trzech punktach, bo miał taką możliwość, trzy msze święte, licząc, że przynajmniej będzie mogło w nich wziąć udział łącznie 150 osób. Na pierwszej porannej mszy świętej było 43 osoby i była to maksymalna ilość wiernych w ciągu całej niedzieli. Na żadnej następnej mszy nie było więcej niż 43 osoby. A więc z zaplanowanych 150 miejsc nie była wykorzystana nawet 1/3. Dlatego też no zwróćmy uwagę na tę zdumiewającą czasem uległość, która się wiązała z jednej strony rzeczywiście z obawą przed zarażeniem, ale też ośmielę się powiedzieć z drugiej strony z tą łatwością skorzystania z alternatywnych metod uczestniczenia w mszy świętej.
Mi tu się od razu kojarzą słowa kardynała Saracha z jego książki niezmiernie ciekawej, które są wręcz uniwersalne, takie, że człowiek współczesny zapomniał o tym, że jego głównym celem jest zbawienie, a jako główny cel stawia sobie tylko to, aby być szczęśliwym. To właśnie o to chodzi, szczęście, czyli żebym nie chorował, żebym miał ciepłą wodę w kranie, co niektórzy politycy...
Ale to jest też wątpliwość właśnie pani Genovefy, czy Kościół jakby w tej sytuacji jakby też potrafił wskazywać na to, co jest ponad
potrafił właśnie,
prawda?
Jak ksiądz profesor mówił,
w wymiarze konkretnym, takim parafialnym.
Eucharystię tak zrobił.
W wymiarze parafialnym myślę, że odpowiedź można postawić w wielu wypadkach, to też nie jest jednoznaczne stwierdzenie, ale w wielu wypadkach w wymiarze podstawowym, parafialnym takie próby były podejmowane. Natomiast pani pytała tutaj o postawę czy stanowisko episkopatu. No myślę, że że to już przekracza tutaj nasze kompetencje.
Tak.
Warto w tym kontekście też wspomnieć może o prawie azylu, które właściwie zawsze było w historii cywilizacji zachodniej szczególnym prawem, które respektowały również reżimy w bardzo wielu sytuacjach. I rzeczywiście to wchodzenie do kościoła, żeby policzyć, żeby kontrolować, myślę, że ma podszewkę ideologiczną, a nie wiąże się tylko i wyłącznie z troską. I również mieliśmy właśnie w czasie pandemii, również w Toruniu, przecież sytuację, w której blokowano dostępu do świątyń toruńskich, umieszczano napisy teren skażony, sugerując, czy nawet zniechęcając może wprost do uczestnictwa i pokazując, że to są miejsca, w których można się najbardziej zarazić, tak? I wiemy, że z różnych badań, że to wcale tak nie jest. I to jest etykietowanie również w tym kontekście pandemicznym, o którym mówi.
Dlatego jak już, a myślę, że nastąpiła pewna szkoda w tym wymiarze, to żebyśmy też jako Kościół byli mądrzejsi po szkodzie, niż też po szkodzie w dalszym ciągu głupi. Bardzo dziękuję za tę część spotkania. Pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję radiosłuchaczom i telewidzom.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań i także Akademia Nasza.
Dziękuję.
Dziękuję. Ksiądz profesor Piotr Roszak, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń i Laboratorium Wolności Religijnej.
Bóg za to. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Z naszymi gośćmi będziemy także mieli okazję do rozmowy o 21.30. Dołączy do nas jeszcze jeden pan profesor, uczestnik Kongresu Międzynarodowego Katolicy a Wolność Religijna. Zapraszamy państwa na 21.30 na antenę Radia Maryja, a wszystkich państwa także, którzy mają możliwość skorzystania z internetu, zapraszamy na stronę Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Tam znajdą państwo wszystkie materiały, już wideo z kongresu, a więc wszystkie wykłady, również wykłady naszych prelegentów, więc zapraszam do odwiedzenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.